Proszę, musiałem uruchomić dyktafon, bardzo rzadko to robię, więc nie wiem, jak się robi, ale już chyba sobie poradziłem. 34 rozdział Księgi Ezechiela. Fragment, który przed chwilą słyszeliśmy. Prorok Ezechiel żył w naprawdę trudnych czasach. Około 622 roku przed Chrystusem. I być może niektórzy z was pamiętają, że w tym właśnie roku upadła Samaria. Północne królestwo, północna część podzielonego królestwa nazywana Izraelem. Na skutek grzechów, bałwochwalstwa, upadku Bóg rękoma Asyryjczyków dokonał sądu, pomsty nad Samarią. Co prawda Ezechiel urodził się na południu, w Judzie, ale Juda w tym czasie też chyliła się ku upadkowi. Ezechiel pochodził z kapłańskiego rodu. Funkcje kapłańskie obejmowało się w wieku lat 30. Ezechiel nie doczekał tego momentu, bo mniej więcej w wieku 25 lat wraz z pierwszą grupą jeńców został uprowadzony przez Nebukadnezara do Babilonii. I właśnie na wygnaniu w Babilonii został powołany przez Boga do pełnienia posługi prorockiej. W tym czasie w Jerozolimie panował Mataniasz, zwany też Sedecjaszem. Juda jako królestwo miota się wtedy od upokarzającej uległości wobec najeźdźców do całkowicie bezsensownego buntu. Aż w końcu po stłumieniu takiego właśnie bezsensownego buntu w roku 586 przed Chrystusem Nebukadnezar burzy Jerozolimę i niszczy świątynię. W 33 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy o tym, jak wieść o zburzeniu Jerozolimy dociera do samego Ezechiela. Jak widzicie, czasy, w których żył Ezechiel, sprzyjały z jednej strony gorzkim refleksjom, dlaczego nas to spotkało, z drugiej strony rozliczeniom, kto zawinił, a z trzeciej pytaniom o przyszłość. Co dalej? Na pytanie, dlaczego nas to wszystko spotkało, Ezechiel odpowiada: zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Bóg nie zawiódł. To my zawiedliśmy. Dopuszczaliśmy się jako naród bałwochwalstwa i wszelkiego możliwego bezprawia. W 23 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy przypowieść o dwóch nierządnicach. Jedną z tych nierządnic jest Samaria, czyli północne królestwo, drugą Jerozolima, czyli królestwo południowe. Stały się rzeczy straszliwe, ale Bóg nie zawinił. To my zawiedliśmy. To my zgrzeszyliśmy, to my odwróciliśmy się od naszego Boga. Zawiedliśmy i zgrzeszyliśmy wszyscy. Ale jest jedna grupa, która ponosi szczególną odpowiedzialność za to, co się stało. To są pasterze Izraela. I właśnie przeciwko pasterzom Izraela wygłasza swoją mowę Ezechiel w 34 rozdziale swojej księgi. Woła: biada pasterzom. Słowo biada, do którego się trochę przyzwyczailiśmy, a tak to jest, że jeśli się do czegoś przyzwyczajamy, to słowo może stracić nieco ze swojej ostrości. Ale to słowo to jest zawołanie, które wywodzi się ze skargi żałobnej. Biada krzyczano na pogrzebach, wtedy, kiedy opłakiwano zmarłych. A zatem, kiedy słowo biada skierowane jest do żyjącego, oznacza to śmiertelną groźbę. Kim są pasterze, o których mówi Ezechiel? Przywódcami, kapłanami, królami, książętami, sędziami, starszymi ludu, elitą narodu. W 23 rozdziale Księgi Jeremiasza widzimy bardzo podobną groźbę skierowaną do pasterzy Izraela i tam konkretnie chodzi o dwóch ostatnich królów, o Jojakima i Sedecjasza. Pamiętajmy o tym, że Izrael był zarówno wspólnotą duchową, jak i wspólnotą polityczną. pasterzami z Bożego nadania byli zarówno ci, którzy sprawowali władzę w świątyni, jak i ci, którzy sprawowali władzę w królewskich pałacach czy w bramach, które pełniły rolę sądów. A zatem, kiedy czytamy o złych pasterzach Izraela i szukamy zastosowania tego tekstu dla nas, to w pierwszej kolejności stosujemy go do Kościoła, ale w drugiej stosujemy go do wszelkiej ludzkiej społeczności, do państwa, do rodziny, bo my jako rodzice jesteśmy przecież pasterzami dla swoich dzieci. Jakie były przewinienia pasterzy Izraela? Ezechiel mówi wprost: sami siebie pasią. Zamiast dbać o owce, zamiast dbać o to, żeby owce miały co jeść, co pić i mogły wypoczywać, pasterze dbali o to, żeby napaść się sami. Mleko, wełna, mięso, z tego wszystkiego chętnie korzystali, nie troszcząc się jednocześnie o owce. Można powiedzieć, nie ma nic złego w tym, że pasterz korzysta z mleka, wełny i mięsa, dopóki dba o owce. Ale oni nie leczyli chorych, nie szukali zaginionych, nie sprowadzali z powrotem zbłąkanych, a zdrowymi i silnymi zarządzali twardą ręką, gwałtem i surowo. Istota problemu polega na tym, że przywódcami Izraela tuż przed jego upadkiem zostali ludzie szukający własnych korzyści. Oni nie chcieli służyć. Oni chcieli korzystać z przywilejów związanych z piastowanym urzędem. I słuchajcie, te przywileje i korzyści mogły być bardzo różne. Nie zawsze chodzi o pieniądze. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy ma swoją cenę, ale równie dobrze można powiedzieć, że każdy ma swoją walutę. Jedni chcieli pieniędzy, ale inni chcieli próżnej chwały, chcieli się dowartościować, albo chcieli władzy, która podobno, tak twierdzą wszyscy byli politycy, uzależnia jak narkotyk. I teraz, jeśli przywódcami zostali ludzie szukający własnych korzyści, a nie pragnący służby, nic dziwnego, że kiedy już dorwali się do swoich urzędów i stołków, zajęli się konsumowaniem tych korzyści, czyli zarabianiem pieniędzy i pławieniem się w chwale. Nie starczyło im czasu na to, do czego zostali powołani. I słuchajcie, w tym kontekście warto pamiętać o tym, że zły pasterz to niekoniecznie jest odrażający typ, zepsuty do szpiku kości, sadysta, który celowo wyrządza swoim owcom krzywdę. Zły pasterz może być miłym facetem, albo przynajmniej uchodzić za takiego. Co więcej, zły pasterz może właśnie zabiegać o popularność wśród swoich owiec, po to, żeby w przyszłości móc maksymalizować korzyści, na których mu zależy. Bo istotą problemu nie jest to, że zły pasterz to jest ktoś niemiły i wredny. Istotą jest to, że zły pasterz ma złą postawę. Że koncentruje się na sobie i na poszukiwaniu własnych korzyści, a w konsekwencji zaniedbuje to, do czego został powołany. I zobaczcie, ta skłonność do tyranii, to zarządzanie surowo, twardą ręką, pojawia się dopiero na końcu listy przewinień złych pasterzy. Dlatego dla nas jako Kościoła, dla Kościoła wszystkich wieków, ważne jest to, aby przywódcami Kościoła zostawali ci, którzy są gotowi do służby, a nie ci, którzy szukają własnych korzyści. Dlatego podstawową kwalifikacją dla pasterza powinna być gotowość do poświęceń. Co ten człowiek jest w stanie poświęcić? Ile czasu, ile siebie oddać tej służbie? Z czego jest w stanie zrezygnować? Jezus, który mówi o sobie: ja jestem dobrym pasterzem, mówi: ja życie swoje oddaję za owce. A zatem tym, co powinno nas niepokoić, kiedy patrzymy na kogoś, kto chciałby pełnić funkcje przywódcze, to koncentracja na sobie, zabieganie o własną chwałę, władzę i jej przywileje. Mówiąc wprost, w Królestwie Bożym kto szuka zaszczytów i korzyści zamiast okazji do służby i pracy, ten nie powinien być przywódcą. Zapewne pamiętacie Ewangelię Marka, 10 rozdział. Sytuację, w której dwóch uczniów Jezusa, Jan i Jakub, przychodzą do Jezusa i mówią: Panie Jezu, załatw nam to, żebyśmy siedzieli jeden po prawicy Twojej, drugi po Twojej lewicy w Twoim Królestwie. I co im odpowiada Jezus? Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między nami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. I zobaczcie, ten fragment pokazuje dwa modele przywództwa. Pierwszy to jest model, który opiera się na przemocy jako instrumencie działania i na przywilejach jako celu, do którego dąży przywódca. Widzimy to wokół siebie. Widzimy to w polityce, w pracy, w rodzinie. I niestety, co najmniej od czasów Ezechiela, również w Kościele. Drugi model to służba jako instrument działania, a pożytek i powodzenie owiec, tych, których nam powierzono jako cel. Nie aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie, przyszedł Chrystus. Problem oczywiście polega na tym, że ten pierwszy model, oparty na przemocy i przywilejach, jest zgodny z naszą ludzką, grzeszną, upadłą naturą. Ten drugi jest z nią absolutnie niezgodny. Dlatego każdy, kto podejmuje się jakiejkolwiek przywódczej roli, zagrożony jest tym niebezpieczeństwem stania się przywódcą według tego światowego modelu. Podczas kiedy Chrystus wzywa nas, abyśmy wybrali coś, co jest absolutnie sprzeczne z naszymi naturalnymi dążeniami. I dlatego, moi drodzy, bardzo ważne jest to, aby na drodze do wielkości w Królestwie Bożym nie stosować drogi na skróty. I dlatego właśnie, kiedy Jan i Jakub proszą Chrystusa o to, aby posadził ich po swojej prawicy i lewicy, aby obdarzył ich zaszczytami, Jezus najpierw mówi do nich: nie wiecie, o co prosicie. Kielicha, którego ja mam pić, wypić nie możecie. Ale potem mówi: ale i tak ten kielich wypijecie. I słuchajcie, niesamowite jest to, że ci dwaj ludzie, Jakub i Jan, którzy tak źle zaczęli, można powiedzieć, zaczęli od szukania własnej chwały i korzyści, zostali przez Jezusa zawróceni z tej drogi, po czym poszli drogą prawdziwą, właściwą, bo jak zapewne wiecie, zginęli śmiercią męczeńską za wiarę, za Chrystusa. To jest właściwa droga do wielkości w Królestwie Bożym. Nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale aby służyć i aby oddać swoje życie. Najpierw postawa sługi, potem krzyż, odrzucenie, próba. Dlatego jedną z rzeczy, jaką powinno się mówić każdemu, kto chce podjąć się przywództwa, to należy mu przypominać: bądź wdzięczny, ale nie licz na wdzięczność. Wspieraj, ale nie licz na wsparcie. Tak jak Chrystus został porzucony i zostawiony, tak w jakimś wymiarze, w jakiejś formie każdego, kto idzie w Jego ślady, coś takiego spotyka. Ale na końcu, we właściwym czasie, czeka chwała i nagroda. Każda zaś droga na skróty jest niebezpieczna. W kontekście Kościoła dobry pasterz to niekoniecznie jest jakiś Superman, To niekoniecznie jest człowiek wszystkich możliwych talentów. To niekoniecznie jest jakiś wielki wizjoner. W kontekście Kościoła dobry pasterz to człowiek, który wiernie i wytrwale przez lata zajmuje się ciągle tym samym. Instrumentem działania przywódcy w Kościele jest Słowo. A zatem jego praca jest w dużej mierze żmudna i powtarzalna. To jest zwiastowanie Słowa odważnie i rzetelnie. To jest napomnienie, pociecha, modlitwa. To jest gotowość do oddania swojego czasu. To jest gotowość do bycia pośród swoich owiec. I zobaczcie, nic w tym odkrywczego, nic w tym niezwykłego. W większej części, tak jak powiedziałem, jest to praca żmudna i powtarzalna. Zresztą C.S. Lewis napisał kiedyś, że Chrystus nakazał swoim apostołom paść owce, a nie eksperymentować na szczurach. Pasterz powinien być kimś, kto jest gotów za wzorem Chrystusa oddać się i gorliwie trwać w czymś, co nie zawsze jest fascynujące, co często jest trudne i żmudne. A zatem biblijna dyscyplina i zarządzanie zamiast samowoli jest tym, do czego powołany jest dobry pasterz. Zły pasterz to taki, który zaniedbuje słowo, który nie głosi słowa, głosi własne poglądy, przekonania, pomysły zamiast Słowa Bożego, kto zaniedbuje napomnienie, modlitwę z różnych powodów. Może dlatego, że mu się nie chce, może dlatego, że ma inne priorytety, może dlatego, że na przykład chce być miłym facetem i być popularny pośród swoich owiec, dlatego unika kontrowersji i unika napomnienia. Różne mogą być powody. W Księdze Ezechiela czytamy o pasterzach, którzy zawiedli, którzy skoncentrowali się na poszukiwaniu własnych korzyści zamiast dbać o owce. Jaki był tego efekt? Owce się rozproszyły, jak czytamy. To jest, moi drodzy, temat na osobne kazanie. Przeciwstawienie rozproszenia i zebrania. W Biblii zawsze zbieranie jest dobre, rozpraszanie jest złe. Chrystus mówi, kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Na skutek tego, że pasterze zawiedli, owce, które powinny być zgromadzone, a więc powinny trwać w jedności wokół swojego Boga, rozproszyły się. Rozlazły się, krótko mówiąc. Zerwały więzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. Z winy swoich pasterzy. Dalej, skoro się rozlazły, stały się żerem dla dzikich zwierząt. Błąkały się, bo rozlazły się tak daleko, że już same nie potrafiły wrócić. Nie było przy nich pasterza. Nie było nikogo, kto by ich szukał, kto by się o nie zatroszczył. I słuchajcie, ta historia przypomina nam dość banalną, ale bardzo ważną prawdę. Lud potrzebuje pasterzy. Biblia wielokrotnie występuje przeciwko fałszywemu poczuciu samowystarczalności. Każdy z nas jest owcą. Każda owca potrzebuje stada. My potrzebujemy wspólnoty, a każda wspólnota potrzebuje pasterzy. Owca bez wspólnoty błąka się i staje się żerem dla dzikich zwierząt. Wspólnota bez pasterza staje się zbiorowiskiem zagubionych i zabłąkanych owiec, z których każdy idzie w innym kierunku i staje się łupem dzikich zwierząt. Pasterze zawiedli, Izrael upadł, jakby to powiedział Ryszard Petru, głowa zepsuła się od góry. Co z tym wszystkim zrobi Bóg? O tym też mówi nam 34 rozdział Księgi Ezechiela. Po pierwsze, Bóg zajmie się pasterzami. Wystąpię przeciwko pasterzom, mówi Bóg. Zażądam od nich moich owiec. I słuchajcie, z perspektywy przywódcy, pasterza, To jest najbardziej zatrważająca perspektywa. Bóg przyjdzie i zażąda zdania sprawy. Krótko mówiąc, zapyta, gdzie poginęły moje owce i dlaczego do tego dopuściłeś. To jest straszliwa perspektywa i wielka odpowiedzialność. Dlatego Jakub mówi, niech niewielu z was będzie nauczycielami, bo tym surowszy spotka nas wyrok. Każdy z nas, w zakresie, w jakim Bóg powierzył mu odpowiedzialność za inną osobę, będzie musiał przed Bogiem zdać z tego sprawę. Będzie musiał zdać sprawę z tego, jakim był pasterzem, jako ojciec dla swoich dzieci, jako pastor dla ludzi w swoim kościele, jako prezydent dla swojego kraju. Każdy będzie musiał ten rachunek zdać. Dalej Bóg mówi, usunę złych pasterzy i wyrwę moje owce z ich paszczy. Sam to sformułowanie, że Bóg wyrwie owce z paszczy pasterzy, pokazuje, że pasterze stali się odwrotnością tego, czym powinni być. Zamiast chronić swoje owce, zaczęli je pożerać. A więc Bóg w pierwszej kolejności zwróci się przeciwko pasterzom, w drugiej kolejności zajmie się owcami. Czytamy, sam zatroszczę się o swoje owce. Uratuję je, przyprowadzę, będę pasł na dobrych pastwiskach. Będę szukał, wzmocnię, opatrzę, będę pasł sprawiedliwie. A więc Bóg zrobi wszystko to, w czym zawiedli źli pasterze. I wreszcie Bóg ustanowi dobrego pasterza. Dobrego pasterza, którego Ezechiel nazywa Dawidem. Ale my, czytając Księgę Ezechiela, w kontekście Nowego Testamentu wiemy, że ten Dawid to tak naprawdę dobry pasterz Jezus Chrystus. Moje owce, mówi Bóg, nie będą już łupem dzikich zwierząt. Usunę złych pasterzy i ustanowię dobrego pasterza. I oczywiście ta zapowiedź ma swoje konkretne historyczne znaczenie. Bóg rzeczywiście usunął królewską strukturę Izraela i ludzi, którzy sprawowali władzę w tej strukturze, i lud Boży otrzymał nowego arcypasterza, jakim jest Jezus Chrystus. A ten z kolei powołał swoich uczniów, apostołów, aby w jego imieniu paśli jego owce, jak chociażby Piotr, do którego Jezus wprost mówi, paś owce moje. Tak się stało. To było konkretne wydarzenie w historii zbawienia. Ale z drugiej strony wiemy, że to jest pewien schemat, ilekroć w historii Kościoła będzie się powtarzał, ilekroć pasterze będą zawodzić, a Kościół upadać z tego powodu, tylekroć Bóg będzie nawiedzał swój Kościół, usuwał złych pasterzy i ustanawiał nowych. Reasumując. 34 rozdział Księgi Ezechiela przypomina nam, że wszyscy potrzebujemy wspólnoty. Że każdy z nas jest owcą, która nie może sam żyć, zapewnić sobie bezpieczeństwa, pożywienia, tego wszystkiego, czego potrzebuje. Dlatego wszyscy potrzebujemy rodziny, dlatego wszyscy potrzebujemy kościoła, dlatego też jako ludzie potrzebujemy czegoś, co możemy nazwać wspólnotą obywatelską. A każda wspólnota potrzebuje pasterzy. Dlatego w rodzinie potrzebny jest ojciec. Dlatego w kościele potrzebny jest pastor. A w każdej obywatelskiej wspólnocie potrzebni są ludzie, którzy ją kierują. Dobry pasterz jest wielkim błogosławieństwem dla każdej wspólnoty. Dobry pasterz dba o to, żeby owce miały co jeść i gdzie wypocząć. Opatruje chore, sprowadza z powrotem zbłąkane, szuka zaginionych, a o silne dba, aby były jeszcze silniejsze. Módlmy się o takich pasterzy dla kościołów i wspólnot obywatelskich, dla wszystkich wspólnot, w których mamy przywilej uczestniczyć. Zły pasterz jest przekleństwem dla każdej wspólnoty. Zły pasterz zamiast gromadzić, rozprasza. Dzięki dobremu pasterzowi w Kościele ludzie są blisko Boga i blisko siebie. Nawzajem. Przez złych pasterzy Kościół się rozprasza i ludzie osamotnieni, pozostawieni sami sobie, giną. Złym pasterzem jest ten, kto szuka własnych korzyści. Kto chce rządzić, a nie służyć. Kto chce wykorzystywać, zamiast się poświęcać. Dobry pasterz to taki, który oddaje swoje życie za owce. I słuchajcie, wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, co znaczy oddawać życie. Wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę, że to nie zawsze jest śmierć dla drugiego człowieka. Kiedy mąż wzywany jest, aby oddać swoje życie za żonę, jak Chrystus oddaje swoje życie za Kościół, to na szczęście w większej części przypadków nie oznacza umierania w sensie dosłownym. Ale oznacza jak najbardziej umieranie dla siebie każdego dnia. Czyli poświęcanie swoich ambicji, marzeń często, potrzeb po to, aby zaspokajać potrzeby swojej żony. I dokładnie o to chodzi, jeśli chodzi o przywódców w Kościele. A zatem dobry pasterz to taki, który codziennie, dzień po dniu, krok po kroku, oddaje swoje życie za swoje owce. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy jako Kościół uważnie dobierali przywódców. Abyśmy też, ubiegając się o pełnienie przywódczej roli, badali siebie, jakie są nasze motywacje. 34 rozdział Księgi Ezechiela to zapowiedź sądu nad złymi pasterzami, których Bóg we właściwym czasie usunie. Ale to też przestroga dla tych, dla których nie jest jeszcze za późno. Tak jak dla Jana i Jakuba, którzy źle zaczęli, ale dzięki Bożej łasce dobrze skończyli. To wskazanie na Chrystusa, który jest dobrym pasterzem i wzorem dla każdego, kto chce jakąkolwiek przywódczą funkcję pełnić. 34 rozdział Księgi Ezechiela to też pociecha dla tych, którym przyszło żyć pod jarzmem złych pasterzy. Niezależnie od tego, czy mówimy o Kościele, czy o państwie, jeśli żyjemy pod jarzmem złych pasterzy, ten fragment przynosi nam pociechę, bo on przypomina nam o tym, że Bóg nie zapomniał i że Bóg we właściwym czasie złych pasterzy osądzi, dobrych ustanowi, sam uleczy, opatrzy i zbierze na nowo tych, którzy zostali rozproszeni. I wreszcie 34 rozdział Księgi Ezechiela jest wezwaniem do modlitwy o przywódców. Gdybyśmy przeczytali większy fragment Księgi Ezechiela, zobaczylibyśmy, że zapowiedź tego, co Bóg uczyni z pasterzami złymi, jest częścią szerszej zapowiedzi tego, co Bóg uczyni z Izraelem. Pamiętajcie, że słowa te Ezechiel wypowiada w najczarniejszym momencie. W momencie, który następuje tuż po zburzeniu świątyni i kolejnej fali uprowadzenia jeńców do Babilonii. I właśnie w tym momencie Ezechiel mówi tak: zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy. Najbardziej zgrzeszyli i zbłądzili nasi pasterze, ale Bóg nas nie opuścił. Bóg najpierw osądzi pasterzy, usunie ich, ustanowi nowych, opatrzy swoje owce, ale przyszłość, jaką Bóg dla nas gotuje, jest lepsza od tego, co utraciliśmy przez nas grzech i głupotę naszych pasterzy. Przyszłość, którą Bóg przygotował dla swojego ludu, to nie jest odbudowanie zniszczonej Jerozolimy, takiej, jaka była. To jest nowe przymierze, nowe królestwo, potęga i chwała, o jakiej Izrael dotychczas nawet nie marzył. I słuchajcie, w tym zakresie Księga Ezechiela jest dla nas pociechą. Pociechą i przypomnieniem, że czegokolwiek byśmy nie zepsuli przez nasz grzech, Bóg w swojej łaskawości nie tylko odbudowuje to, co zniszczyliśmy, ale odbudowuje to. W innym zupełnie zakresie. Zawsze to, co odnowione w Biblii, jest lepsze niż to, co utracone. I takie jest przesłanie Księgi Ezechiela. Cokolwiek się stało, jak wiele jest naszego grzechu i naszej odpowiedzialności w tym wszystkim, to nie zmienia faktu, że Bóg ma wielki i wspaniały plan dla swojego ludu, dla Izraela, którego odrodzi i ustanowi głową narodów. Tym Izraelem jest Kościół, w którym wszystkie obietnice w Chrystusie znajdują swoje spełnienie. Amen.